Jestem 10 lat już duszpasterzem akademickim, no i za niedługo 18 lat księdzem. Życie kapłańskie stale mnie zaskakuje i przeraża trochę i zachwyca. Jest to taka troszeczkę mieszanina uczuć, ale w związku z tym uważam, że ciągle jeszcze czekam w tym kapłaństwie na tą głębię, bo każdy dzień pokazuje mi, że jeszcze nie tu, jeszcze nie teraz, jeszcze mam się bardziej wysilić, jeszcze krok. To samo, myślę, możecie odnieść do swojego życia, szukając w nim głębi i sensu. Ksiądz Tadeusz zadał mi takie zadanie właśnie zawarte w tym stwierdzeniu Jezusa: uważajcie, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, to mu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Niedawno nad tymi słowami, ale to nawet nie ze względu na to dzisiejsze spotkanie, ale się zastanawiałem głębiej, właśnie jak my słuchamy, kogo my słuchamy i jak my słuchamy. Przede wszystkim jak my słuchamy samego Boga w czasie liturgii. Byłem niedawno właśnie na takim zastępstwie w kościele i lektor czytał, ministrant. Może nawet to właśnie to nie był lektor, tu jest cały problem. To był taki mały ministrant. I on wkładał w to całe serce, ale co drugie zdanie się plątał, jąkał. Mnie już tam coś... Nie na tego ministranta, bo to nie jest jego wina, tylko na odpowiedzialnego za tą liturgię. Jak ma to słowo wybrzmieć, Słowo Boże, jak ono jest tak przeczytane? Przecież jak czytano, za pisarza Esdrasza proszono, żeby czytał Słowo Boże, to jak czytał? Dobitnie, z dodaniem wyjaśnienia. Dobitnie czytał. Kiedy się czyta dobitnie, wtedy jest lepsza percepcja słuchania. Co jeszcze w czasie tej mszy świętej zaobserwowałem? Kiedy ten chłopak, ten ministrant mały czytał, siedzący obok mnie proboszcz ciągle mnie szturchał i mi tam coś mówił, żebym wiesz co, weźmiesz teraz to, a potem weźmiesz tamto, nie? A potem jeszcze zrób to. A za chwilę podejdzie do ambony i będzie chciał powiedzieć homilię. Na podstawie czego? Jak nie słuchał. To samo zdarza się też słuchaczom w ławach kościelnych. Jest niebezpieczeństwo, że my traktujemy właśnie tą liturgię słowa jako coś trochę drugorzędnego. Że dopiero dla nas się msza święta zaczyna, kiedy kapłan przechodzi do ołtarza. Podczas gdy to jest absolutnie nierozerwalne ze sobą i w ogóle nie można tego jakoś ważyć, co jest ważniejsze. Bez Słowa Bożego nie ma właściwego przeżycia Eucharystii. Nie ma możliwości. Bo wiara rodzi się ze słuchania. I właśnie w odpowiedzi na usłyszane Słowo Boga możemy przyjąć potem Jego w Eucharystii, w Komunii Świętej. Poza tym msza święta to nie jest tylko godzina, czy tam pół godziny spędzonych w kościele. Eucharystia to jest całe moje życie. To jest cała codzienność. To jest cały dzień przeżywany właśnie w duchu eucharystycznym. A co ja mam przeżywać cały dzień, jeśli do mnie nie dotarło do mojego serca Słowo? Co ja mam rozważać? Czym ja się mam kierować? W czym mam znajdować inspirację? W czym mam znajdować pokój? Więc uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, jak słuchacie. Wydaje mi się, że to jest pilna potrzeba odnowienia wrażliwości na Słowo Boże. Postulował to już wiele lat temu, dziesiątki lat temu, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, którego za niedługo będziemy wspominać, że po prostu bez pochylenia się nad Słowem Bożym, no, zanika wiara. W tej chwili, kiedy tutaj odbywa się msza święta i nasze spotkanie w duszpasterstwie akademickim w Rybniku, trwa krąg biblijny. Ten krąg biblijny, oczywiście były wzloty, upadki, ale jakoś tam się trzyma, przychodzi garstka ludzi, żeby wspólnie pochylać się nad Słowem Bożym i się nim dzielić. I to jest coś fenomenalnego. Właśnie w tej wspólnocie dzielącej się Słowem Bożym dopiero odkrywam Jego głębię. Myślę, że w tych grupach, które tworzycie, rejonowych, chyba to powinno stanowić w ogóle centrum całej formacji i centrum spotkania. Uważać, jak słuchamy. Moi kochani, chciałem podzielić się takimi kilkoma punktami, kilkoma refleksjami. Co mamy? Bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, to mu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. No i teraz pytanie, co mamy? Bo kto ma, temu będzie dodane. Bardzo dużo młodych ludzi przychodziło i przychodzi do mnie z poczuciem, że nie mają nic. Że nie mają nic. Właśnie przychodzą bardzo często z poczuciem pustki, że nic nie mają, że nie mają szans, że mają nie takie, jak trzeba, rodziny, nie takie, jak trzeba, relacje, że są biedni, poranieni, że nic nie mają. Więc to jest największe kłamstwo, że oni nic nie mają i że my nic nie mamy. My mamy bardzo dużo. Nawet jak ktoś powie, ja mam bardzo dużo problemów, to super. To jest super. Właśnie przyniosłem wam pokazać książkę, która mnie zachwyciła i prawie ją całą przeczytałem. Dar przeciwności. Nieoczekiwane korzyści, jakie dają nam życiowe trudności, komplikacje i uciążliwości. Także jak masz dużo problemów, to masz bardzo dużo. I jeszcze ci będzie... Widzisz, jak się rozumiemy dobrze? Tak. Pamiętam, to było w Tychach. Jeszcze byłem wikariuszem młodym. To będzie taka trochę właśnie smutna, trochę piękna opowieść, ale bardzo prawdziwa. W pierwszej ławce siadał zawsze taki chłopak, wyróżniał się, bo po pierwsze siedział w pierwszej ławce, nie? Po drugie był wysoki i po trzecie zawsze przystępował do Komunii Świętej. To jeszcze takie były czasy w miarę, ale też to budziło już pewien zachwyt. I od jakiegoś czasu przestałem go widzieć, ale znałem jego rodziców, bo z widzenia właśnie kojarzyłem go z tymi rodzicami. I jakiegoś dnia, wracając ze szkoły, spotkałem jego mamę i mówię: słuchaj, przepraszam, co się dzieje u syna? Nawet nie wiedziałem, jak on ma na imię. A ona mówi: proszę księdza, no od 3 tygodni już leży w szpitalu, ma ciężką białaczkę, no proszę się modlić, nie wiem co będzie, bardzo się przejmujemy. Jak się okazało, on miał 13 lat. I no przeraziło mnie to, zmartwiło, nie wiedziałem nawet co powiedzieć, bo papież Jan Paweł II zawsze mówi: wobec cierpienia milczenie. No więc nie wymądrzałem się, tylko obiecałem modlitwę. No i poszedłem. Po jakimś czasie, może znowu też 2 czy 3 tygodnie minęły, przychodzi ta matka na probostwo, dzwoni na domofon, schodzę na dół, a myśmy tam w Tychach mieli na probostwie kaplicę. Ale nie tylko dla ozdoby. Myśmy naprawdę się tam wszyscy modlili z proboszczem. A było nas tam 5 wikarych, także już dosyć dużo tam nas było. Jeszcze 3 siostry tam mieszkały, także mała kaplica, więc był tłum. No i mówi: proszę księdza, mam prośbę. Czy mógłby ksiądz wziąć komunię świętą Pana Jezusa i pójść ze mną do syna, bo jest w ciężkim stanie, a właśnie wrócił ze szpitala, jest w domu. No i wziąłem tę komunię świętą z kaplicy, idziemy, to nie było daleko. I ona mówi: proszę księdza, ja bym chciała mu dać wszystko, co by tylko chciał, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Jedyne, co mogę mu dać, to właśnie tą komunię świętą Pana Jezusa. Idziemy, doszliśmy do domu, rzeczywiście leży Rafał, młody chłopak, w łóżku, bardzo słaby. Porozmawiałem z nim chwileczkę, dałem komunię świętą, poszedłem i potem, krótko po tej wizycie, ten Rafał zmarł. Co jest bardzo istotne, to był jedyny ich syn, jedyne ich dziecko. Znowu, czy to był przypadek, czy nie, wypadł na mnie dyżur i ja miałem pogrzeb. I też nie wiedziałem, co powiedzieć na tym pogrzebie. Ale powiedziałem jedno, że nie wierzę, że ta sytuacja nie ma sensu. Nie wierzę, że Bóg nie chce czegoś jeszcze większego względem was. I tylko tyle powiedziałem. Ale musimy poczekać. Musimy Bogu dać czas. Musimy dać sobie czas. Pogrzeb się odbył. Za jakieś 5 czy 6 miesięcy przychodzi to małżeństwo, ta kobieta z mężem, i mówią: proszę księdza, już trochę żeśmy tak się otrząsnęli po tej tragedii, chociaż wiadomo, ból zawsze pozostanie do końca życia, ale patrzyli na tą całą sytuację właśnie, tak jak ja powiedziałem wtedy na tym pogrzebie, z wiarą, czekając na jakieś światło w tym cierpieniu, w tej ciemności. I proszę księdza, no patrzymy pewnego wieczoru tak. My jesteśmy jeszcze młodzi, ale własnego dziecka już mieć nie możemy. Mamy piękny dom, cały dom, wszystkie pokoje puste. Mąż pracuje, ja pracuję. Jesteśmy zdrowi. Tyle mamy. Dla kogo? Proszę księdza, my chcemy adoptować dziecko. Ja zdębiałem. Ja mówię, tak nawet im tego nie powiedziałem, tylko sobie pomyślałem w duchu, po takiej tragedii, po takiej traumie, po takim przeżyciu, ludzie zdolni są do takich myśli. To trzeba mieć naprawdę serce otwarte, żeby nie myśleć tylko o sobie, o swojej krzywdzie, o swojej biedzie, jak mi to jest ciężko, jak ja jestem doświadczony, jaki ten Pan Bóg jest niedobry i tak dalej. Dlaczego On mi to zrobił? To jest właśnie patrzenie na życie z wiarą, bo kto ma, temu będzie dodane. A kto uważa, że nic nie ma, to wszystko straci. Nawet to, co mu się wydaje, że ma. Ten dom będzie pusty, wy będziecie ciągle z pochyloną głową, życie się skończy, koniec. No i rozpoczęli ten cały proces adopcyjny. To trwało bardzo długo. Byli w jednym ośrodku, już prawie, że mieli być zakwalifikowani, okazało się, że już nie są tacy młodzi, inne pary młodsze ich wyprzedziły, dzieci nie ma, koniec. Przychodzą do mnie, mówią, proszę księdza, co tu robić? No, tak bardzo chcieliśmy. Kolejna przeszkoda. Mogliby się zniechęcić, powiedzieć, a no jak widocznie nie, to nie, to już się trzeba z tym pogodzić. A mnie coś tknęło i przysięgam. Nie miałem kompletnie zielonego pojęcia. Ja mówię, słuchajcie, jest jeszcze taki ośrodek w takim i w takim miejscu. A nie wiedziałem, że jest. Tak szczeliłem po prostu, żeby ratować sytuację, żeby się nie załamali. Nie? Ja mówię, kurczę, jak powiedzą, pojadą tam, a powiedzą, że nie ma, nie, to będę wyglądał dopiero. A to powiem, że się pomyliłem najwyżej. Dobry. Ale oni tam pojechali i tam był ten ośrodek. Czujecie to? Naprawdę. Tak czasami Pan Bóg zrobi takie niespodzianki. No i załapali się tam. Wielki Piątek to było. Po ceremoniach przychodzą, a bardzo chcieli mieć małe dziecko, bo to wiadomo, że jest... No, taki stereotyp, że jak starszy, to nie wiadomo, bo tam pamiętają tych rodziców poprzednich, albo jak się tu przyzwyczaiło. A takie dziecko to się przyzwyczai i będzie myślało, że zawsze było tak i koniec, nie? I przeprowadzają pod zakrystiem w Tychach dwóch takich małych chłopaczków. Jeden miał chyba 7 lat, a drugi 8. Braciszków dwóch, których rodzice zginęli i mówią, proszę księdza, od dzisiaj to są nasi synowie. Od dzisiaj to są nasi synowie. No i proszę bardzo, kto ma, temu będzie dodane. Pytałem się ich wtedy, pamiętam, przy tych drzwiach zakrystii, czy Pan Bóg jest wam coś dłużny? Mieliście jednego syna, on jest w niebie. Na pewno ta komunia święta, prawie codziennie przyjmowana, ten pokarm na życie wieczne. Macie orędownika w niebie, a teraz macie jeszcze dwóch synów. To ile macie razem? Kto ma, temu będzie dodane. A mówiliśmy o przeciwnościach. Przeciwności są super, bo wyzwalają w człowieku ogromny potencjał, którego by nigdy człowiek nie wyzwolił, gdyby nie piętrzące się przeciwności i trudności. Przepiękna Ewangelia w ostatnią niedzielę. Bardzo głęboka. Jezus powołuje pierwszych apostołów, szczególnie Piotra, w bardzo specyficznych okolicznościach. Tłumy przychodzą do Jezusa i On potrzebuje pomocy. To jest niesamowity obraz. Jezus by mógł poradzić sobie sam, ale Jezus nie chciał sobie poradzić sam. Potrzebował pomocy i tak skorzystał z łodzi. Okazało się, że ta łódź należała do Szymona Piotra. I odbił trochę od brzegu, tych ludzi nauczał. W ogóle też ważne jest, dlaczego oni przychodzili do Jezusa, bo chcieli słuchać Słowa Bożego. A więc są różne dobra. Są dobra materialne i dobrem jest to, że ja w ogóle mogę słuchać Słowa Bożego. Że w tym Słowie Bożym jest jakaś niezwykła moc, potencjał. I teraz tak, po zakończeniu tej przemowy wobec tych ludzi, wobec tych tłumów, Jezus zwraca się do Szymona Piotra, mówi: słuchaj, wypłyń na głębie i zarzuć jeszcze raz sieci na połów. A Piotr mówi: to jest wytrawny rybak, ma on wspólników, ci wspólnicy też się przypatrują temu Piotrowi, co on teraz zrobi. Przed chwilą przypłynęli, nie? Ludzie patrzą na tą rozmowę. Mówi: Panie, no ale dopiero co przypłynęliśmy, całą noc żeśmy łowili i nic, puste sieci. Ja nie wiem, czy to ze względu na Jezusa, czy może trochę pod wpływem tych obserwatorów, nie? Dla których jednak słowo Jezusa było ważne, bo oni z powodu tego słowa go szukali. Piotr mówi: dobrze, na Twoje słowo zarzucę sieć jeszcze raz. I jaki był rezultat? Był taki rezultat, że potrzebowali dla ogarnięcia tego cudu wspólników. Czyli co się okazuje? Było więcej beneficjentów tego cudu. Więcej ludzi skorzystało. Skorzystali nawet ci, co nie łowili. Skinęli na rybaków z innej łodzi: chodźcie nam pomóc, bo nam się łódź topi. To stwierdzenie, że obie łodzie się prawie zanurzały, mówi o tym, że to była nadobfitość. Nadobfitość. To jest więcej, niż człowiek sobie wyobraża. I ten Piotr pada Jezusowi do kolan i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Grzeszny. Dlaczego grzeszny? Bo ja tylko swoimi kategoriami oceniam rzeczywistość. Tylko po swojemu. A jak człowiek tylko po swojemu i swoimi kategoriami i tylko swoimi doświadczeniami się kieruje, no to mu grożą puste sieci. I grozi mu płycizna i mielizna. Chcecie na tym zostać? Każdy z was, łącznie ze mną, ma jakieś przykre, traumatyczne, zniechęcające doświadczenie. Zniechęca, już nie warto. Kiedyś mam taką jeszcze małą kapliczkę w kampusie w Rybnickim i tam jest msza o 7:30 codziennie. W zasadzie 6 lat, jak ta kaplica istnieje, nigdy się nie zdarzyło, żeby była pusta w czasie mszy świętej. Ale czasami się zdarzyło, że była tylko jedna osoba. To znaczy kościelny. Jakiegoś dnia, ja nie wiem, co to było, już tego nie pamiętam, rano się budzę, boli mnie głowa niesamowicie. I tak sobie myślę, a zadzwonię do Kazika, powiem mu, wiesz co, dzisiaj nie przyjdę, idź tam do parafialnego kościoła, se na mszę, a ja se tu poleżę jeszcze, bo mnie strasznie boli głowa. Ale tak mówię, no ten Kazik se pójdzie, a Pan Jezus będzie dalej czekał i się nie doczeka. I mówię, nie, tak nie mogę załatwić. Nie mogę tylko patrzeć na mszę świętą przez pryzmat Kazika i innych uczestników, albo i nie. Idę. Wziąłem tabletkę, popiłem, idę. Zmęczony, głowa mi pęka, ale idę. Ja przychodzę, a tam było może z 10 osób. I tak sobie mówię, te 10 osób, ale wśród tych 10 osób była jedna studentka, która przychodzi do mnie i mówi, czy ja bym po mszy mogła z księdzem chwilę porozmawiać. Ja mówię, dobrze. Tak się, to się bardzo rzadko zdarza. No ale wtedy właśnie tak było. Ona przyjechała z bardzo daleka studiować na Politechnice w Rybniku i nie umiała znaleźć jakiegoś środowiska, miejsca. Poza tym miała bardzo trudną sytuację w rodzinie, w domu. I właśnie o tej sytuacji w rodzinie, bo miała taką rozterkę, czy nie wracać, prawda, czy tu zostać, no ale tam zostawiłaby rodziców w bardzo kłopotliwej sytuacji, albo by musiała zostawić studia, nie? A co wybrać? Ja jej mówię, że ma, najpierw jest zadana sama sobie. Musi zadbać o siebie. Bo jak będziesz miała, to pomożesz innym. A jak nie będziesz miała, nikomu nie pomożesz. Musisz zainwestować w siebie. A na problemy twoje, to ja mam propozycję. Jest hospicjum, potrzebujemy wolontariuszy. Jak zaczniesz chodzić do chorych, to zapomnisz o swoich problemach, a w nagrodę otrzymasz sens, sens życia. I proszę sobie wyobrazić, że ona przez 4 lata, bo to ona była wtedy na pierwszym roku, już skończyła studia, przez 4 lata chodziła do jednej chorej, do takiej pani Halinki, prawie że codziennie. Prawie że codziennie. To zaowocowało tym, że ona w tej pani Halince, której ona pomagała, no, znalazła, nie wiem, matkę, ojca, rodzinę. Odkryła miłość, którą dał jej Pan Bóg. Ja sobie pomyślałem wtedy, no, gdybym nie poszedł, może by przyszła innym razem, ale mówię, że taka kaskada wydarzeń wtedy się zaczęła. Moi kochani, jeszcze jedną chciałem bardzo ważną rzecz powiedzieć, że często ulegamy takiemu błędnemu przekonaniu, takiemu wrażeniu, że życie musi mieć sukcesy. Że w życiu muszą być jakieś osiągnięcia, jakieś sukcesy. Wyzwoliła mnie z tego przekonania, wyzwoliła mnie z tego przekonania książka Ciemna noc duszy Geralda Maya. Polecam. We wstępie on, to jest lekarz psychiatra, który mówi tak: ciemna noc duszy ma sens. I czasami ten brak różnych sukcesów w naszym życiu, czyli takie życie szare, proste, zwyczajne, ma wielką głębię i znaczenie. On mówi, życie jest czymś więcej niż radzeniem sobie z trudnościami. Życie jest czymś więcej niż radzeniem sobie z trudnościami i przystosowywaniem się. Obok tajemnicy, w samym centrum naszej egzystencji jest przecież coś cudownie prostego. To jest miłość, miłość Boga, miłość nieodwołalna, miłość bezwarunkowa, miłość Boga do swojego stworzenia, miłość Boga do życia samego. Mnie to po prostu wyzwoliło. Kiedy sobie to uświadomiłem pod wpływem tego lekarza psychiatry, zresztą książka cała jest fenomenalna. Inna jeszcze rzecz, którą chcę wam zaproponować, to jest też pod wpływem książki Chrisa Turmana Kłamstwa, w które wierzymy. Bardzo wiele problemów, które w życiu mamy, wynika z naszych powikłanych relacji z ludźmi. I jest coś takiego, że my chcemy tych ludzi zadowolić. My chcemy tych wszystkich ludzi jakoś pozyskać, utrzymać. Chcemy jakoś potwierdzić przed tymi ludźmi, że nasze życie ma sens, że jest wartościowe. Więc to jest kłamstwo, w które wierzymy. Tutaj powiem taką anegdotę, którą warto zapamiętać. Otóż nie wolno nigdy uzależniać swojej wartości od uznania przez jakiegokolwiek człowieka. To, co powiedział Gerald May, wartość naszego życia wynika z wiary w Boga. Jeżeli ja wierzę w Boga, to znaczy, że wierzę, że On jest moim stworzycielem i w tym jest sens mojego życia. I to jest cały sens mojego życia. Jeżeli ja uzależnię sens mojego życia od innych ludzi, to jestem w potrzasku. Bo zawsze będzie tak, jak szedł ojciec ze synem sprzedać osła na targ. No i idą. I ludzie patrzą i mówią. Znacie to, nie? Nie znacie tego? Już kończymy. Jeszcze dwie rzeczy. Ta i jeszcze jedna. No i ludzie idą i patrzą, mówią, idą tego osła sprzedać na targ. Mógłby ten ojciec na tym ośle siedzieć, jest już w końcu stary. No i ten ojciec tak słucha, mówi, no faktycznie, no to ja usiądę, a ty poprowadzisz, nie? Idzie dalej przez miasto i ludzie patrzą i mówią, stary wsadził dupę na tego osła, a ten biedny synek idzie mały, nie? Wiesz co, to nie, to ja schodzę, a ty wejdź, nie? Dobra, no to teraz ten mały siadł, a ten idzie, starszy ojciec przed tym osłem, na ten targ sprzedać tego osła, nie? I mówią, o, to jest wychowanie, nie? To jest wychowanie. Stary ojciec idzie, a ten gówniarz, smarkacz, jeszcze nic tego, ale już, prawda, wygodnie, nie? Tak, no. Mówi, nie, wiesz co, to wiesz co zrobimy? Ach, przesuń się, to ja się dosiądę i pojedziemy, będziemy razem tu na tym ośle, nie? No i ludzie mówią, no tak. Idą tego osła sprzedać na targ, nie? Zajadą tą biedną szkapinę, ledwo ona idzie, a oni obydwaj dupy wsadzili na tego biednego osiołka i no. Cztery warianty, cztery złe. I tak jest zawsze. Zawsze będziesz miał tych, którzy będą cię krytykować. Za to, za tamto, za siamto. Trudno, bądź sobą. Bądź sobą. Kto ma, temu będzie dodane. Moi kochani, na koniec przeczytam moim zdaniem bardzo uzdrawiającą legendę o kamiennej palmie. Znacie to? Coś fajnego, posłuchajcie. Było późne popołudnie i nadszedł wiatr, który głaskał lekko włosy i pozostawiał na twarzy uczucie chłodu. Mądry stary mężczyzna uśmiechnął się, zastanowił się chwilę, a potem zawołał: spotkamy się przy kamiennej palmie, gdzie zapalimy ogień. Kamienna palma? Co to znaczy? Była to osobliwa palma, masywna, z potężnym pniem, silnymi liśćmi, które w swoich ruchach wydawały się pokazywać umiar i nie miały nic z wesołości, która inne palmy czyniła tak pięknymi. Gdy wiatr rozwiał trochę liści palmy, zobaczyliśmy, że w sercu tej palmy, gdzie zazwyczaj pną się do góry nowe, jednozielone pędy, leżał kamień. Ogromny, czerwony kamień. Taki, jakich wiele leżało na plaży. Raman nie zostawił czasu na pytania. Ruchem ręki wskazał, abyśmy usiedli dookoła. Rozpalono pośrodku ogień, a noc nadeszła. I zaczął opowiadać. Chcecie wiedzieć, jak ten duży kamień dostał się tam na górę? Zaczął swoje opowiadanie. Zdarzyło się przed wielu, wielu laty, gdy ta ogromna palma była jeszcze niewielkim drzewkiem. Nie było tu wówczas żadnych domów, nie było studni. Na plaży stało tylko kilka palm. Wszystkim im i temu małemu drzewku palmowemu również wystarczyło to, co czerpało z gruntu wilgoć, fale, niebo. Mała palma kochała morze, muzykę wody, kochała cichy wiatr. Małe drzewko wiedziało, że kilka metrów za nim była pustynia. Pewnego razu podszedł do tego drzewka zrozpaczony człowiek, szukający wody. Wołał: mam prawo do wody. Chcę żyć, bo mam do tego prawo. Chwycił duży kamień. Jego gniew dodał mu sił i z krzykiem przeciwko światu, przeciwko słońcu, przeciwko pustyni uniósł ten kamień w górę i z całych sił rzucił na tą małą palmę. Z całą siłą, jaką jeszcze miał. Drzewko próbowało strząsnąć ten kamień. Prosiło wiatr, aby mu pomógł, ale nie było żadnej pomocy. Kamień pozostał w koronie, w sercu tej małej palmy i nie poruszył się. Przestań walczyć, powiedziała sobie mała palma. To jest zbyt trudne, tak jest twój los. Umrzeć tak wcześnie, poddaj się, pozbądź się samej siebie. Ten kamień jest za ciężki. Co mam uczynić? Pytała mała palma. Wiatr nie może mi pomóc, a jestem sama w swojej słabości. Nie mogę zrzucić tego kamienia. Nie musisz go zrzucać, powiedział głos. Musisz przyjąć ciężar kamienia. Zobaczysz wtedy, jak wielka jest twoja siła. Ja jestem tym mężczyzną, który rzucił ten kamień. Zapomniałem o tym, ale po latach tą palmę odnalazłem. Zatem pamiętajcie, że czasami te wszystkie trudności, które posiadamy, przeciwności, mogą w nas wyzwolić ogromny potencjał, który sprawi, że staniemy się świętymi. Mógłbym tu przytoczyć mnóstwo przykładów z żywotów świętych, ludzi, którzy właśnie dzięki różnego rodzaju ościeniom, różnego rodzaju przeciwnościom, we współpracy z tym głosem, który ich prowadził, wyrośli na potężne filary Kościoła, na wielkich świętych. Mógłbym tu długo jeszcze opowiadać, zwłaszcza przykłady z życia, ale wszystko ma swój kres, wszystko ma swój czas. Wypłyńcie na głębie. Tylko w Słowie Bożym jest głębia. Tylko w Słowie Bożym jest ten potencjał, o jakim człowiek nawet nie marzy. Tak jak Piotr. On się totalnie nie spodziewał takiego rezultatu, jaki na słowo Jezusa otrzymał. Kto ma, temu będzie dodane. Zacznijcie dostrzegać to, co macie. Dzięki Jezusowi wypływajcie na głębie. Bóg zapłaci.